Trzeba marzyć. Janusz Strobel, Nula Stankiewicz.
Żeby coś się zdarzyło, żeby mogło się zdarzyć, witamy się z Państwem jak co poniedziałek bardzo serdecznie w naszej autorskiej audycji Trzeba Marzyć. Wita się z Państwem Janusz Strobel.
Kłaniam się nisko.
I Nula Stankiewicz oraz nasz dzisiejszy gość, który... Naszym dzisiejszym gościem jest polska wokalistka jazzowa, która urodziła się 17 sierpnia 1955 roku w Słupsku. To zodiakalny lew. Kompozytorka, aranżerka i producentka, która prowadzi własną wytwórnię płytową. Od wielu lat mieszka w Chicago i coraz częściej jest postrzegana jako jeden z najważniejszych ambasadorów polskiej kultury na świecie. Uczyła się gry na gitarze w szkole muzycznej w Słupsku. Później uczyła się śpiewu, kończąc między innymi w 1992 roku Berklee College of Music w Bostonie. Siłą i barwą jej głosu zachwycają się krytycy po obu stronach Atlantyku. Piszą między innymi o niezwykłym brzmieniu, swobodzie i własnym stylu wokalnej interpretacji, wyjątkowej precyzji, świeżości i inwencji. W jej muzyce jest idealna równowaga między emocjami i intelektem. Twierdzi, że wielka popularność może być zdradliwa, gdyż z jednej strony daje większą możliwość koncertowania, a co za tym idzie zarobkowania, ale z drugiej grozi pewnym przesytem. Mówi, że gdy ktoś jest bez przerwy gdzieś obecny, na piedestale i listach przebojów, w końcu przestaje być ciekawy. Woli, aby ją cały czas odkrywano, nawet jeśli wiąże się to z trudniejszą promocją kolejnych projektów. Będziemy ją dzisiaj odkrywać prywatnie, otwarta, ciepła, serdeczna. Panie, panowie, Grażyna Augustik.
Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszymy, że nas odwiedzasz, zwłaszcza, że przed kilkoma dosłownie dniami przyleciałaś właśnie z Chicago. Nie wiem, czy się też orientujesz, że pierwszym pytaniem, jakie pada w tej audycji, której tytuł jest Trzeba marzyć, o czym marzyła mała Grażynka?
Zawsze marzyłam o tym, żeby robić to, co robię. I to było moje bardzo takie ukryte marzenie, z którym się nie zwierzałam. Kiedy pytano mnie, co chcę robić w przyszłości, mówiłam, że chcę być nauczycielką. Ale bardzo, bardzo, bo piosenkarka, było to takie, właśnie nie jestem piosenkarką, zawsze podkreślam, że jestem wokalistką, nie piosenkarką, bo nie nadaje się do wykonu jednego utworu. Jest za dużo emocji i nie umiem wyjść na estradę i zaprezentować wszystkiego tego, co mam, tego najlepszego, ponieważ to taką mam strukturę. I
w jednym utworze.
Tak, w jednym utworze się nie potrafię. Ja muszę mieć koncert, muszę najpierw jakby się zaznajomić z miejscem, z atmosferą i pomału wchodzę w muzykę. I nie zdradzam wszystkiego od początku, tylko to musi tak płynąć i myślę, że dopiero rozgrzewam się na końcu koncertu i tak dobrze się czuję wtedy z sceną, z całą atmosferą. I właśnie marzyłam o tym, ale nigdy, tak jak mówię, nie chciałam zdradzić swojego sekretu, ale mogę powiedzieć właśnie z czystą odpowiedzialnością, że robię w życiu to, o czym bardzo marzyłam.
A czy ty pochodzisz z muzykalnej rodziny? Ktoś na czymś grał? Rodzice, może rodzeństwo?
Wiesz, jesteś pierwszym naszym gościem, pierwszą artystką, która zaczynała od gitary. Wiesz,
tak, tak, gitara klasyczna.
Wszyscy skrzypce, fortepian, tak. Jakieś tam puzon, czy inne instrumenty.
Waltornia.
I tak dalej. Tak. Akordeony, oczywiście, to te instrumenty, tak. Które były najpopularniejsze w tamtych latach. A ty jedyna w Słupsku?
Tak,
w Słupsku
gitara klasyczna, tak.
Ciekawe.
No właśnie, jakoś sobie...
No i kontynuujesz ten
Nie bardzo. Gitara stoi, czeka. Tak, czasami tam ją dotykam, ale tu się bardzo... Czekam na nie wiem, na co czekam.
Ale nie przed procesem rozpalania ogniska, czy...
Nie, tak akurat nie. Akurat szkoda mi instrumentu. Także, no, tam, jeśli chodzi o moją rodzinę, dziadkowie byli muzykantami ludowymi, a rodzice z tego, co wiem, pięknie śpiewali. Zawsze byli ochrypnięci po wszystkich imprezach różnych rodzinnych, weselnych.
To narodowa przypadłość.
Tak, ale bardzo, tak moja w ogóle rodzina jest, ma bardzo dobry słuch, ale i dobre głosy, natomiast nie grali na instrumentach. Ja się wyłamałam pierwsza z siostrą, jedynie tak udało nam się właśnie chodzić do szkoły muzycznej i troszkę ten sekret zgłębić.
O ile sobie dobrze kojarzę, dopiero co klasa gitary była otwarta, kiedy ty pewnie się do niej dostałaś. Skąd ten pomysł na gitarę właśnie?
Nie była, bo w Słupsku była gitara klasyczna. I
w szkole?
Tak, w szkole muzycznej, tak.
No, tak, ty już mogłaś, tak. Właściwie w połowie lat 60. wprowadzono do szkół gitarę.
Tak, tak. Miałam nawet dobrego nauczyciela, który... A byłam taką niesolidną uczennicą, więc on załamywał ręce. Ale zawsze przygotowywałam się do egzaminów i mówi tak, ach, trudno, to się stanie. Ja się przygotowywałam do tych egzaminów, także nie zawiodłam go. Spotkałam go kiedyś w Chicago po wielu, wielu, wielu latach. Tak wspominaliśmy sobie te moje właśnie takie niefortunne, że tak powiem, lekcje. Ale bardzo było to miłe spotkanie.
A nasze opowieści będziemy przeplatać muzyką przed Państwem z filmu Dwaj ludzie z szafą. Utwór Każdy szafę ma, oczywiście Krzysztofa Komedy.
Na wieszakach zaś krąg len, marzeń len, len koszul blu, prześlicznych jak sen. Każdy szafę ma i wśród lat i zim w życie szafa ta idzie razem z nim. Rubere, rubere, dure, rubere, rubere, dure, rubere, rubere, dure, rubere, rubere, dure. Piszczą wciąż jej drzwi, jak pies, chory pies, i przenosić ją głupio i ciężko jest. I płowieje len, jak sen, marzeń len, nie goni wzrok za horyzont ten. Aż tu mądry ktoś podpowie ci Bóg, w jedną szafę wrzuć troski ludzi. We'll be right back. I podrepczą hej listopad czy maj przez magiczny kraj. Z szafą ludzie dbaj, inni szydzą z nich, lecz szafa co świt jest lekka jak nieznośny byt. I najgorszy kraj już dróg nie zna złych. Z szafą ludzie dbaj, zostań jednym z nich.
To, drodzy Państwo, była kompozycja Krzysztofa Komedy, Każdy szafę ma. I należy wspomnieć, że aranżował ten utwór Andrzej Jagodziński, gra tu na fortepianie, którego gościliśmy, którego Państwo doskonale znają i pamiętają z naszych audycji, jak również Tomasz Radziwonowicz, który kieruje orkiestrą Symfonia Viva, który również brał udział w tym nagraniu, już nie mówiąc o wspaniałej solówce Adasia Cegielskiego na kontrabasie.
I nie wspominając już rzeczywiście o wspaniałym, o legendzie polskiej muzyki, Czesław Mały-Bartkowski na perkusji.
No tak, no trio Jagodzińskiego. Przecież wszyscy wiedzą już na świecie, że trio Jagodzińskiego to również Mały-Bartkowski.
No a gdybyśmy chcieli zachować jakąś chronologię, jesteśmy w Sopocie, uczysz się grać na gitarze i...
Nie w Sopocie, tylko
przepraszam, w Słupsku.
Tak. Uczysz się grać na gitarze i marzę o śpiewaniu. Mhm. W tamtych czasach, jak wokalista praktycznie może zaistnieć. Są przeróżne festiwale, które były dostępne dla amatorów, czyli kolejne eliminacje do piosenki, do konkursu piosenki radzieckiej, którym finał jest w Zielonej Górze. Eliminacje do konkursu piosenki żołnierskiej, których finał jest w Kołobrzegu. I festiwal piosenki polskiej już istniał, gdzie finał był w Opolu. Oczywiście odpadłam z Zielonej Góry, bo zatracił się klimat radziecki z żołnierskiej, ponieważ cenzura wyrzuciła nas.
Patriotycznie tak próbowałaś się.
Nie, właściwie nie, patriotycznie to nie za bardzo, bo cenzura na mnie wyrzuciła, więc została piosenka polska. I dostałam się do Torunia, wtedy był taki ogólnopolski konkurs przed Opolem. To był rok, którym tam była tak zwana Złota Dziesiątka i był tam między innymi Baim, taki zespół z Opola. I jeszcze tam wielu wykonawców, ale w tym czasie też był w telewizji polskiej, był taki też konkurs, gdzie głosowała publiczność przed Opolem, coś takiego. No, już mm-hmm. teraz nie pamiętam, bo powinnam pisać pamiętniki, nie pisałam, ale na pewno są te rzeczy w archiwach gdzieś. Mm-hmm. I przyjechałam do Opola razem z wieloma. Wały Jagiellońskie wtedy też były, nasza Basia kochana. Mm-hmm. To był taki czas, tak dużo takich studenckich też zespołów. No i wtedy...
Wędrownych takich.
Tak, i to właśnie wtedy ten koncert debiutów wygrał zespół z Opola. Drugie miejsce tam chyba, nie wiem, zajął Baim czy trzecie. Z Beatą Kosidrak, a ta reszta odpadła. A myśmy pojechali tam z nadzieją, że gramy w debiutach. A jeszcze przed debiutami, przed zrobili nam konkurs i wszyscy odpadliśmy, właśnie te wały tam i tak dalej. No więc była ogólna, że tak powiem, bunt i wtedy w tym jury był Jeremi Przybora, chyba też, nie wiem, czy pan Wasowski też, i wszyscy tacy zbuntowani, jak to młodzi, więc oni się nawet spotkali z tym, bo to wtedy jakby w tej grupie był też Jacek Cygan, jeszcze wtedy nie taki bardzo znany autor tekstów.
Tak, związany z naszą Basią Kochaną.
Tak, tak, tak. No, były jakieś tam walne zgromadzenie, ale przede wszystkim to była fajna przygoda, bo poznałam bardzo fajnych ludzi, z którymi się przyjaźnię do dziś i myślę, że to chyba to najbardziej pamiętam. Ta klęska to tak tam średnio.
No klęski też budują często.
Tak, tak, ale później było, później znowu się znalazłam w debiutach. To było, byłam z piosenką chyba Rysia Szaramety i wtedy występowała Majka Jeżowska. Ja zdobyłam w tych debiutach ex aequo drugie miejsce z piosenką, którą napisał Zbyszek Książek. On tam śpiewał wtedy dzisiaj Preissner, a wtedy się nazywał Kowalski. I tam też było
w każdym razie uparta byłaś bardzo.
Nie, to tutaj nie było...
Może nie po trupach, nie było... ale...
Ja byłam wcześniej w Opolu, był taki koncert debiutów, którego jest nawet płyta Czarny Krążek, wydana na żywo. Występowałam wtedy jako chórek z Jackiem Mazurkiewiczem. On grał na gitarze, jeszcze był taki chyba jeden gitarzysta i ja śpiewałam jednoosobowy chórek. I to była piosenka, która jest na płycie. Mam zresztą też tą płytę. Ciekawe.
No przełamałaś w każdym razie te bariery i dlatego słuchamy tak wspaniałych wykonań twoich.
Ale jeszcze chciałam właśnie nawiązać do tego, co mówiłaś wcześniej, pozostając jednocześnie przy tematyce festiwali i konkursów. Mówiłaś, że nie lubisz wychodzić na jeden utwór, bo niezwykle trudno jest zaprezentować wszystkie swoje możliwości w jednym utworze. Czyli rozumiem, że konkursy i festiwale były trochę wymuszoną formą pokazywania się na scenie.
To dziś tak mówię. Wtedy to właściwie chyba jeszcze nie znałam... To chyba się inaczej czułam, bo zresztą wtedy nie było jakby innej możliwości. Jeszcze wtedy nie interesowałam się muzyką jazzową. To więc jakby to też to pewnie jakby też mnie trochę stawiało w innej sytuacji i trzeba było wybrać sobie tylko dobry utwór, dobre piosenki. A że już miałam jakby inklinację do trochę innej interpretacji, gdzie właśnie zatracał się klimat radziecki i mnie wyrzucili po eliminacjach jakichś tam wojewódzkich. Powiedziano mi, że się zatracił klimat radziecki, bo ja sobie wybrałam inne instrumentarium niż zwykle, bo wszyscy grali z akompaniamentem fortepian. A ja sobie wymyśliłam...
Harmoszka.
A ja sobie wymyśliłam sobie kontrabas i gitarę.
To
było bardzo awangardowe za tamte czasy. Bo instruktorzy muzyczni akurat w Słupsku, w Wojewódzkim Domu Kultury, jeden był kontrabasistą, drugi gitarzystą. Mi to bardzo pasowało.
Tacy
że to,
byli po prostu.
Tak, ale tacy byli, ale też byli pianiści fajnie. Ale mi pasowała ta i tak by trochę inna konwencja. Czyli już kombinowałam sobie w tamtych czasach, więc stąd...
Nie mogłaś w tamtejszym komitecie zapytać, jakie instrumentarium należałoby skompletować?
Słuchajcie, pierwszej mojej eliminacji to były takie regionalne jeszcze słupskie. Mój akompaniator, właśnie też instruktor, pianista, był pewny, że ja zdobędę tu pierwsze miejsce i tak dalej. Oni dali mi trzecie miejsce. Powiedzieli, że a skąd ona się tu pojawiła? Pewnie jej się udało tak zaśpiewać. Aczkolwiek śpiewałam tam trzy piosenki, nie jedną. I dostałam w nagrodę torbę skórzaną.
O, no moje wielkie rzeczy.
Przydała mi się.
Chyba nie byliście w kluczu.
No chyba nie będziemy.
A przed państwem piosenka z filmu Ludzie spotykają się i miła muzyka rodzi się w sercach. Bossa Nova.
bossa nowa, również w aranżacji Andrzeja Ogonińskiego, w tym samym składzie jak poprzedni utwór, którego słuchaliśmy.
No więc jesteśmy w Słupsku nadal. Mm-hmm. Grasz sobie na gitarze, pierwsze próby śpiewania, festiwale, sukcesy, jakieś małe porażki, no samo życie.
Duże porażki.
Samo życie. I co się dzieje dalej? Jak trafiasz do szkoły, gdzie się uczysz śpiewać? Mówię o szkole w Bostonie.
W Bostonie. Mhm. No to już taka długa droga. Po koncercie debiutów, którym to...
To był 77 rok, tak?
To był inny rok. To w tych debiutach, to był, ja byłam tylko wtedy chórkiem jednoosobowym, ale później trochę, kiedy po tej porażce pierwszej, gdzie mieliśmy wystąpić tam wiele osób w debiutach, a nie wystąpiliśmy, bo jeszcze był konkurs. W następnym roku zostałam zaproszona już na debiuty, i zdobyłam ex aequo drugie miejsce z piosenką Zbyszka Książka. To nie, ja śpiewałam co innego, to nie żeby mnie nie kojarzyli, nie kojarzono z piosenką Zbyszka Książka. Zbyszek Książek sam śpiewał właśnie wtedy ze Zbyszkiem Kowalskim, Preissnerem.
Jednoosobowy chórek, to jak to się śpiewa?
La, 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 la. Bo, no.
Rozumiem, a wielokrotnie? Tak,
wielokrotnie, bo w różnych miejscach, ale... I w tych debiutach ja śpiewałam właśnie piosenkę Rysia Szeremety i właśnie poznałam Zbyszka Książka, który mnie zaprosił do współpracy i przeprowadziłam się tak jakby do Krakowa. Mhm. I to był rok 81 chyba.
Pozdrawiamy cię, Zbyszku, ciepło.
Tak. I Zbyszek pisał mi zawiłe teksty, które ja świetnie sobie radziłam z tymi tekstami, bo Zbyszek wtedy na przykład potrafił, zresztą też napisał piosenki też i skomponował również piosenki, więc ja, tak, śpiewałam. I on był zapowiadającym, a ja byłam, zawsze jeździliśmy razem w trasy koncertowe, nazywał się nasz zespół Kwartet Myśliwski. Był tam skrzypek, pianista, no właśnie, kwartet, czyli ze skrzypkiem i ja, piąta. I Zbyszek zapowiadał.
I zawsze jakiś pies myśliwski?
Zbyszek, ja to się buntowałam, bo on dostawał większą stawkę niż ja, bo on miał weryfikację jakie to były weryfikacje?
No, Zbyszek jest z Krakowa, no to nie musimy rozwijać tego tematu.
Ale miał inne weryfikacje. Ja miałam refrenistką w zakładach gastronomicznych.
No musimy wytłumaczyć naszym młodszym słuchaczom, że kiedyś to tak nie było, że sobie się umawialiście państwo i dostawaliście sobie honorary, jak żeście je podzielili, tylko robiła to jakaś komisja weryfikacyjna.
Się, że Czesio Niemen nigdy nie dostał.
Weryfikacji, ale muszę wam powiedzieć, jak ja zdobyłam weryfikację, bo to jest bardzo ciekawe, to zostanie w mojej pamięci przez długie lata. Otóż był to rok chyba 79, wtedy pierwsza wizyta papieża. Ja mieszkałam wtedy w Krakowie, nie 79, nie, co ja mówię, 82.
Nie, pierwsza wizyta papieża mnie się właśnie kojarzy 79 bądź 80, ale uściślimy to
79.
Po audycji. Tak, też mi się tak wydaje. To był czerwiec 79. No ale dobrze.
To przepraszam, to ja kiedy byłam w tych debiutach? To mi się pomyliło.
No jednak ja myślałam, że w 77.
Może, no dobrze, niech będzie tak, bo już nie, muszę sobie to zweryfikować. W każdym razie dobrze. Jestem w Krakowie, mieszkam sobie w Krakowie. Tam właśnie często dużo czasu się marnowało, no ale dobrze. I mam weryfikację, zdawać weryfikację w Warszawie. Mhm. Muszę się przygotować. Weryfikację nie do zdania. Trzeba było przedstawić, to były bardzo trudne weryfikacje, jeśli chodzi o cała wiedza teoretyczna, jeśli chodzi o literaturę, wiedza muzyczna, repertuar wszystkich teatrów w Polsce. No i oczywiście trzeba było...
No, nic złego. Nie?
Przygotować, no oczywiście, świetnie, tylko że opanować to wszystko w krótkim czasie niemożliwe. Mhm. Mieszkałam na stancji z dziewczyną, która studiowała teatrologię i mówię, ty mi teraz wszystko, przynajmniej ten repertuar teatrów polskich, bo to już jest dla mnie nie do ogarnięcia. I jakoś tam to opanowałam tą wiedzę w miarę i przyjechałam do Warszawy zaśpiewać. Trzeba było przygotować 3 utwory, czy tam, nie wiem, 4, nie wiem, w każdym razie komisja mogła poprosić o ekstra jakiś. No i zrobiłam to z akompaniatorem, był Jarek Zawadzki. Brat Krzysia Zawadzkiego.
Walk away.
Tak. Jarek sobie akurat przytłukł na działce palca tego dzień wcześniej. I mówię, no jak ja ci zagram? Ja mówię, nie masz wyjścia, bo ja nie mam nikogo więcej. I wychodzę, komisja zbierała się wtedy w Teatrze Żydowskim. Przewodniczącym komisji był Bardini. Mm-hmm. Była też pani Rena Santor i tam jeszcze jacyś...
Profesor Rudzki pewnie.
Bardzo taka zacna komisja. I ja wychodzę na scenę i no śpiewam tam jeden utwór, drugi utwór. No i oni tam dziękują. I za chwilkę wchodziło się znowu na scenę, stało krzesło na środku i wtedy zdawało się ten egzamin teoretyczny, który właściwie, jeśli się komisji ktoś nie podobał, to oni oblewali na tych teoretycznych.
Generalnie.
No i tak, i ja wychodzę, a krzesła nie ma. I pan Bardini mówi, proszę pani, wszystko to, co tutaj przed panią słyszeliście, wynagrodziła nam to pani swoim śpiewaniem. Poprosimy jeszcze o jeden utwór. I nie miałam teoretycznego egzaminu. Zdałam ten egzamin bez teorii już i wtedy pamiętam, że po jakimś tam czasie pani Irena Santor zapytana w jakimś wywiadzie, czy pojawiają się jakieś tam nowe twarze, mówi tak, właśnie uczestniczy w takich weryfikacjach i ostatnio pojawił się Grażyna Augustik. Witam koleżanko.
To był
mój sukces. Muszę wam powiedzieć, to był największy mój sukces z tamtych czasów i może w moim całym życiu. Także stawkę miałam ustaloną. Mniejszą niż książek, ale graliśmy.
Ale przecież istotą były zupełnie.
Śpiewanie, oczywiście, tak. Graliśmy w tym Kwartetem Myśliwskim, później się przeprowadziłam do Warszawy. Grałam z antykwintetem, był tam Piotr Krodowicz, Andrzej Antolak i wyjechałam później do Stanów.
No i tam zaczyna się nowy rozdział.
A o tym za chwilę, a przed państwem Krywań. To piękna melodia ludowa w aranżacji Andrzeja Jagodzińskiego i również jego trio, Grażyna Augustik. Nie wiem, czy Jadwiga Kotnowska też w tym utworze, chyba nie. Ale na pewno Filharmonia Auxo pod dyrekcją Marka Mosza.
Usłyszycie państwo flet, to właśnie...
Jadwiga Kotnowska. Tak. Krywań.
mojemu będzie żal. Kochaniu, hej, krywaniu, wysoki krywaniu. A mojemu będzie żal.
I mieszkasz w Krakowie.
Tak.
I dalej?
Z Krakowa przyjeżdżam do Warszawy.
Później... Miałaś kogoś w Warszawie? Jakiegoś członka rodziny?
Nie, właśnie tak jakby to zaczęłam pracować z zespołem Antyk Quintet i tutaj mieszkałam chwilę przed wyjazdem do Ameryki, czyli do 1988 roku. Wyjeżdżam do Stanów. Piotr Rodowicz zabrał moją kasetę z nagraniami i tam komisja orzekła, że dostaje 9 punktów na 10 i stypendium na naukę, więc wyjeżdżam w 1988 roku 5 stycznia i zaczynam szkołę od 15 stycznia, znając prawie w ogóle nie znałam angielskiego. Troszkę się tam próbowałam nauczyć, ale to było bardzo trudne. W szkole mamy taką klasę dla obcokrajowców. Dzisiaj to chyba nawet to jest niemożliwe. Wszyscy muszą znać świetnie język. A wtedy jeszcze była taka klasa dla tych, którzy kiepsko się orientowali w języku, a to była podstawa, więc tam było dosyć trudno i ciężko, bo musiałam sobie nagrywać niektóre wykłady i potem sobie tłumaczyć i to jest to dużo roboty. No ale sobie jakoś radziłam, bo jednak muzyka, jak zawsze mówię, jest takim językiem uniwersalnym, można się tutaj się porozumiewamy dźwiękami.
No i jeden utwór taki śpiewałaś bez tekstu.
No to właśnie. Trochę gorzej przy komunikacji międzyludzkiej, ale radziliśmy sobie, no, szczególnie wiesz, my z obcokrajowcy, którzy kiepsko mówiliśmy, porozumiewaliśmy się doskonale.
A pamiętasz, co Piotr Rodowicz właśnie na tej kasecie zawiózł? Pamiętasz, jakie to były utwory?
Piosenki niektóre Niny Simon. Na pewno, nie pamiętam już teraz, nagrywałam to w szkole muzycznej.
Ale po angielsku?
Tak.
Jeszcze nie znałem z angielskiego.
To prześpiewałam po angielsku. To jest standardy jazzowe, oczywiście.
Na pamięć. Same tytuły utworów, standardów amerykańskich, to już jest potęga znajomości języka.
Oczywiście, no trzeba było sobie to wytłumaczyć i tak mniej więcej, że ale to jakoś tak właśnie, to jest problem u mnie z pamięcią, nie mam pamięci do tekstu, więc z językiem też musiałam długo sobie radzić, ale no, radzę sobie, uczę się cały czas. Także.
Czyli okazuje się, że to jest nieprawda, że wszyscy mamy zdolności językowe.
Mamy.
Tylko się niektórym nie chce.
Niektórym się nie, tylko niektórym wychodzi to trochę może trudniej, ale jeśli chodzi o język, to jest to głównie pamięciowa rzecz. To trzeba po prostu powtarzać. I wstawać wcześniej rano i powtarzać sobie słówka i regułki to w ten sposób. No i przez się mówić. Nie bać się mówić. I potem jest Ameryka.
I jaka tam była twoja klasa w tej szkole?
Były różne klasy, bardzo z wieloma, bardzo właśnie ciekawymi ludzi z różnych krajów.
Tam poznałaś Bogusia Hołownię?
Tak. Bogus Hołownia przyjeżdża do Berkeley trochę później. Jest mniej więcej 2 lata po tym, jak ja byłam. No i przyjaźnimy się. Oczywiście była tam też cała, było nas kilka osób z Polski. Mieliśmy właśnie całą sekcję. Był Jurek Głód na perkusji, właśnie Bogdan Hołownia na fortepianie, był Janusz Kowalski na saksofonie, Piotr Rodowicz na kontrabasie. Jeszcze był Piotr Adamski, taki pianista. On był chyba najwcześniej. Piotr był Piotr i dwóch Piotrów wcześniej. I spotykamy się, pomagamy sobie, razem gramy chałtury, żeby
przeżyć.
I tak jest, spotykamy się na święta, razem celebrujemy. No i pomagamy sobie też przy przeprowadzkach i tym podobnych rzeczach, także...
Czyli jesteście Polonią zintegrowaną.
Tak, w sumie
no, pięcioosobową, ale mocna.
Tak, i oczywiście też poznaliśmy tamtejszą Polonię w Bostonie i to też nam jakby pomogło właśnie grać jakieś imprezy. No a tak poza tym, no nie było łatwo, bo to trudny czas. Trzeba było sobie zarobić na mieszkanie, na dalsze opłaty i tak dalej. Ale czas, który mocno wzmacniał. Poza tym Był to też dla mnie czas, kiedy uczyłam się tak zwanego biznesu, czyli musiałam się nauczyć, jak sobie załatwić koncert, jak go rozpromować i tak dalej, i tak dalej. Tak, te wszystkie rzeczy, które mnie potem bardzo przydały. I takiej innej trochę samodzielności, bo tu jednak koncertowałam przed wyjazdem i był menadżer i tak dalej. No to wszystko trzeba byłoby sobie załatwić samemu. Do tej pory to trwa. Także jest to no, szkoła życia. Ale tak jak mówię, Ameryka jest dla tych, którzy mają marzenia i chcą te marzenia spełnić.
Realizować.
I jest to realizować i to przede wszystkim trzeba cierpliwości, konsekwencji, takiej wytrwałości, żeby ten cel gdzieś tam osiągać. To jest droga do celu. To nie jest tak, że się osiąga już coś i już się ma, tylko to cały czas trwa. Jesteśmy w procesie.
Tak. A jak długo trwała twoja nauka w tej szkole?
Ja byłam w szkole 4 lata. Chociaż mogłam zrezygnować wcześniej, tylko z powodu, że tak powiem, pobytu legalnego. Trzeba było zawsze sobie tak przedłużać ten pobyt w szkole, żeby można było być legalnie.
Szanowni Państwo, i tak oto dobiega końca pierwsza godzina naszej audycji. W Radio dla Ciebie gościmy Grażynę Augustik. Pożegnamy się z Państwem utworem z muzyki polskiej w aranżacji Andrzeja Jagodzińskiego. Posłuchajcie, co się dzieje w Olszynie.
Przyszła w Olszynie, nie. Kasia z domu wyszła w Olszynie, nie. Napotkała Jasia w Olszynie, nie. Nie opierała się w Olszynie, nie. Nie, 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 w Olszynie, nie. W Olszynie, nie. W Olszynie, nie. Nie, 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 w Olszynie, nie. Jak się Jasio znalazł w Olszynie, nie. Daj mu buzi zaraz w Olszynie, nie. Póki ma ochotę w Olszynie, nie. Jutro będzie potem w Olszynie, nie. Nie, 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 w Olszynie, nie. W Olszynie, nie. W Olszynie, nie. Nie, 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 w Olszynie, nie.
Tell her that they don't, da 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 da